kilka lat temu, wracając gdzieś z dalekiej podróży, przypadkiem na jakimś dworcu chyba w Krakowie zobaczyłem za szybą płytę analogową w kiosku grupy Osjan, wydawnictwo Ferment. Okazało się, że jest to bardzo staranne także edytorsko wydawnictwo. 30 zł kosztowała ta płyta. Okazuje się, że można tanio płyty w Polsce sprzedać. Były dwie płyty w środku, między innymi chyba Księga Liści. No i pamiętam swoje zdumienie i radość, że Osjan jednak żyje, bo myślałem, że długo, długo nic, długa cisza. Nie wiedziałem, czy się rozpadł, czy nie. Zresztą zawsze bolałem nad tym, że Osjan nie jest tak rozpowszechniony, jak na to zasługuje.
Znaczy, z jednej strony podyktowane jest to tym, że każdy z nas, mówię, z członków Osjana, jeszcze oprócz tego, że gra w Osjanie, ma własne jeszcze indywidualne projekty. Wojtek Waglewski jest chyba najbardziej znany na rynku, ponieważ bierze udział w bardzo różnych projektach, zarówno swoich, jak i z synami. I można było bardzo wiele jego działań wyliczać tutaj. W związku z tym też ma co robić poza Osjanem. Naturalnie jest liderem zespołu WW. Z WW sądzę, że więcej koncertuje niż z Osjanem. Radek Nowakowski, nasz kongista, jest jednocześnie tłumaczem, autorem książek tak zwanych artystycznych, czyli książek, które robi od początku do końca.
To się nazywa książkarnia.
Książkarnia. I jego projekty są na tyle interesujące, że są i w Londynie, i są w Nowym Jorku. Ja poza tym, że gram w Osjanie też i komponuję muzykę do teatru. Teraz akurat będę komponował do Teatru Narodowego w Warszawie. Oprócz tego też jestem wykładowcą Szkoły Teatralnej Krakowskiej. Prowadzę zajęcia dla aktorów z muzykalnienia, dla reżyserów z muzyki w teatrze. Także trochę jest tak, że te nasze dodatkowe czynności pozwalają nam jednocześnie grać w Osjanie, ale też z drugiej strony nie mamy przymusu grania w Osjanie. Czyli mamy ten cudowny komfort, którego nie ma wiele zespołów, że możemy wtedy grać, kiedy rzeczywiście jest pora, żeby grać, bez właśnie przymusu spotykania się. Myślę, że to też jest gwarancją tego, że oprócz tego, że gramy ze sobą, to się ciągle przyjaźnimy.
Się najlepiej grało spośród tych, no nie chcę używać słowa dochodzących, ale jednak jakiś czas grających osób tam się przewijał i Yorgos Skolias, obdarzony znakomitym głosem, Milo Curtis.
Każdy spełnia swoją funkcję w Osjanie i trudno mi tutaj wskazywać po prostu takie osoby, które akurat były jakimiś osobami szczególnymi. Naturalnie tymi pionierami Osjana był z jednej strony późniejszy lider zespołu Manam, Marek Jackowski, z drugiej strony malarz i poeta i perkusista Tomek Hołuj. I to byli ci, nazwijmy to, ojcowie założyciele Osjana i na dobrą sprawę jakby to brzmienie Osjana kształtowało się, ja akurat też brałem udział w tej pracy od samego początku, w związku z tym to brzmienie Osjana kształtowało się akurat w latach gdzieś 70. Potem Osjan naturalnie z tym, jak się zmieniali muzycy, ten Osjan też się zmieniał razem z muzykami. Każdy wnosił coś interesującego, własne doświadczenie. To, co charakterystyczne dla muzyków Osjana, to było to, że zazwyczaj do Osjana trafiali ludzie, którzy byli indywidualnościami twórczymi. To znaczy, że nie tylko to byli muzycy, ale zazwyczaj byli ludzie, o których mówię, że mają umysł poszukującego, czyli są otwarci na eksperyment, otwarci są na poszukiwanie, nazwijmy to, indywidualnej drogi, a nie tylko kopiowanie jakichś, powiedzmy, z góry przyjętych wzorów. Zaczęliśmy w 1970 roku w krakowskiej piwnicy pod Baranami, zaproszeni przez Zygmunta Koniecznego, który był wielkim fanem Osjana w tamtych czasach. To były jeszcze czasy, w których Ewa Dymarczyk śpiewała taką pieśń do słów Leśmiana, a do muzyki Koniecznego to się zaczynało od słów ja, mnie, Osjan. Wydaje mi się, że to, co zaczęliśmy robić wspólnie, brało się przede wszystkim z tego, co można nazwać zapytywaniem się, jaka jest nasza własna muzyka, co jest w nas z tych wszystkich muzycznych doświadczeń, które zebraliśmy po drodze. Zazwyczaj tak jest, że większość muzyków zadawala się pewnego rodzaju określonym wzorem. To znaczy będę muzykiem rockowym, albo będę muzykiem jazzowym, albo będę muzykiem ludowym. W związku z tym jakby ta droga jest jasna, klarowna, ale zawsze jest skażona tym, co można nazwać powielaniem z góry przyjętych wzorów. Osjan wyrastał w tym samym okresie, co wyrastał Teatr Laboratorium Grotowskiego, czyli był teatrem poszukiwań. I takim, wydaje mi się, że takim muzycznym teatrem dalej pozostał. To znaczy, mimo że naturalnie mieliśmy otwarte uszy i umysły na to, co się dzieje dookoła w sferze muzycznej, to z drugiej strony wiedzieliśmy dobrze, że pewna pułapka zawsze tkwi z chwilą, kiedy próbujemy imitować innych, jak to się mówi, brzydko in crudo. Kiedy po prostu jesteśmy tylko po prostu imitatorami innych wzorów.
Wielu wykonawców i wielu zespołów niegdyś kultowych przepadało wskutek tego, że próbowali wyjść naprzeciw obowiązującym modom, sięgnąć do tego, co się w muzyce dzieje. Tracili fanów swoich dotychczasowych, nie zyskując wcale nowych, ale Osjan po raz pierwszy wydał, jak słyszałem, płytę, na której są więcej niż dwa utwory. Na pewno jest to zabieg przemyślany i tak jak wcześniej parę dni temu rozmawiałem z menadżerem mający na celu zaproszenie Osjana do stacji radiowych. Nie boicie się krążka studyjnego, że właśnie są na nim parominutowe kompozycje?
No, różne są kompozycje, także nie są to parominutowe, bo też są i parnastominutowe, także nie do końca tutaj poszliśmy na taki, nazwijmy to, kompromis. Większość naszych płyt to były płyty koncertowe. Czas koncertu jest zupełnie inny niż czas trwania płyty, to znaczy z chwilą, kiedy jest koncert, pojawiają się też i powiedzmy takie działania, które są działaniami wizualnymi. Na płycie naturalnie nie widzimy zespołu, w związku z tym musimy się liczyć, że odbiór czasu jest zupełnie inny na płycie. I zdając sobie sprawę z tego, że jest to płyta studyjna, widzieliśmy, że musimy się kierować tego rodzaju spostrzeżeniami, czyli uwzględnić to, że z chwilą, kiedy ktoś słucha płyty, niekoniecznie musi sobie wyobrażać koncert Osjana, a musi po prostu umieć tą płytę od początku do końca wysłuchać z zainteresowaniem. Stąd też sporo utworów. Zresztą często nam zarzucano, że właśnie tak jak pan się śmieje, że na jednej płycie graliśmy po prostu dwa utwory. No, ale to jedna taka... To była taka jedna płyta. No, mogę powiedzieć, że szliśmy drogą Johna Coltrane'a. Bo też pamiętam jego takie płyty, gdzie w zasadzie dwa utwory były na pełnym krążku, na pełnej płycie. Ale to jak wspominam, to były rejestracje koncertu. Na koncercie czas płynie inaczej. Ta płyta jest bardziej, nazwijmy to, bardziej zakomponowana i jest bardziej związana z kompozycjami. Zresztą chyba to jedyna płyta, o której od początku do końca wziąłem jakby na siebie odpowiedzialność, mówię, autorską za tą płytę. W związku z tym to moje kompozycje tak zwane, aczkolwiek muszę powiedzieć, że z moich niebywale utalentowanych kolegów naturalnie ta muzyka nie byłaby taka żywa, jak jest, i bez ich pomysłów z kolei twórczych. Słucham bardzo różnej muzyki. Słucham bardzo różnej muzyki. Jak wspomniałem, poza graniem w Oceanie piszę muzykę teatralną. W związku z tym muszę posiadać taką elastyczność, która pozwala mi słuchać bardzo różnych rzeczy. Od Chemical Brothers do Scriabina i Johna Cage'a. Nie mówiąc o Brahmsie czy Rachmaninowie. Bardzo różnych rzeczy słucham. Słucham też muzyki egzotycznej. Myślę tutaj czy o muzyce japońskiej, czy też i czasem chińskiej, czy afrykańskiej, ale to nie znaczy, że po prostu we mnie jest jakaś potrzeba taka, żeby po prostu właśnie imitować tamte muzyki. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy świat jest globalną wioską, po prostu trzeba się z tym faktem liczyć. To znaczy, tak jak do nas dociera chińska herbata i chiński papier i nie zastanawiamy się, że jest w tym jakakolwiek chińszczyzna, bo jest to dość mocno zakorzenione. Wydaje mi się, że równie dobrze można mieć podobną postawę, jeżeli chodzi o kulturę. Czy my mamy jakieś szczególne życzenie? To znaczy, jest raczej sytuacja tego rodzaju, że my powinniśmy wychodzić naprzeciw życzeń naszych fanów. I od czasu do czasu z myślą o nich po prostu wydawać płyty, czy też i koncertować. Cóż nam jest potrzebne? Na dobrą sprawę muzykom jest potrzebna cisza. To chyba jest największe sprzymierzenie z muzyków. W ciszy możemy usłyszeć własne pomysły. Możemy, cisza działa zawsze stymulująco i wtedy w ciszy rodzą się utwory. I to wszystko. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że grając tyle lat, ciągle jeszcze są osoby, które przychodzą na nasze koncerty. Mimo, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie jesteśmy zespołem komercyjnym, w związku z tym też nie rzadko się pojawiamy w jakichkolwiek mediach dzisiaj, które są zdecydowanie komercyjne i takie nastawienie jest, mówię to bez żalu zresztą, muszę powiedzieć, no takie są czasy. Ocean już przechodził przez różne okresy. Akurat teraz jest czas, gdzie rzeczywiście jest zalew komercją, ale nigdy nie ścigaliśmy się z tego rodzaju zespołami, czy tego rodzaju przedsięwzięciami. Od samego początku wiedzieliśmy, że będziemy zespołem niszowym z wszystkimi konsekwencjami tej decyzji. Także mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że mogę się od czasu do czasu spotykać z moimi kolegami, a też jestem bardzo szczęśliwy, że mogę też wydać płytę. Jestem bardzo szczęśliwy, że się mogę spotkać ze słuchaczami, którzy chcą przyjść na Oceana.
Belle mama, 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 belle mama. Oh, belle mama, yeah, yeah, yeah.